Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Rodzina w naszej comiesięcznej audycji pod tytułem Portrety Ojców Kościoła. Chcemy odkrywać poszczególnych ojców Kościoła. Podczas ostatnich audycji mówiliśmy o wieku III, mówiliśmy o wielkich ojcach Kościoła, o Cyprianie z Kartaginy oraz o Tertulianie. Dziś ciągle chcemy być w tym samym czasie i kontynuujemy podróż po wieku III. Zajmiemy się podczas audycji tej i następnej wybitnymi przedstawicielami tzw. szkoły aleksandryjskiej. Zapraszam w kolejną podróż i odkrywanie ojców Kościoła i tego, jak wiele mamy my, ludzie XXI wieku, ze sobą wspólnego. Klemens z Aleksandrii. Turysta z Europy schodzący dziś ze statku w porcie Aleksandrii może mieć tylko mgliste pojęcie o znaczeniu tej metropolii, stanowiącej wielkie targowisko starożytnego świata na skrzyżowaniu dróg Afryki i Azji w szyjce zwężenia Morza Śródziemnego. Trudno mu wyobrazić sobie żywotność tego ogromnego skupiska ludzkiego, rosnącego bez przerwy nie tylko w czasach Ptolemeuszów, ale jeszcze w III wieku, w epoce Klemensa i Orygenesa. Było to milionowe miasto, sfery wykształcone miały do dyspozycji niezrównaną bibliotekę muzeonu, który był hellenistyczną akademią nauk. Istniejące tu wytwórnie papirusu wpływały korzystnie na rozwój piśmiennictwa. Choć większość mieszkańców zajmowała się handlem i przemysłem, to pod względem intelektualnym miasto prześcigało podupadłe nieco Ateny, a nawet Rzym. Spotykały się tu wszystkie filozofie, systemy moralne, religie. Aleksandria była światowym rynkiem idei, miejscem krzyżowania się systemów. Aleksandria chrześcijańska. Gdy Klemens zjawia się tam około 180 roku, a więc mamy jeszcze koniec II wieku, miasto ma już 10 z kolei biskupa. Wydaje się, że chrześcijaństwo rozwinęło się tu najpierw wśród ludności żydowskiej, 1/3 mieszkańców Aleksandrii. 1/3 mieszkańców Aleksandrii stanowili Żydzi, znanej ze swej chłonności duchowej, a dopiero potem przeniknęło w środowisko pogańskie. Apollos, o którym mowa w liście świętego Pawła do Koryntian, pochodził właśnie z Aleksandrii. Obok wielkiego kościoła w egipskiej metropolii miały stałą siedzibę szkoły gnostyckie. Walentyna Bazylidesa, Karpokratesa, których doktryny powędrowały stąd wkrótce wraz z tkaninami i korzeniami do Europy. Pantenus, przybyły z Sycylii, prowadził tu szkołę podobną do szkoły Justyna. Ze względu na zakres nauczanych przedmiotów była ona czymś na kształt chrześcijańskiego uniwersytetu, a ze względu na ograniczoną liczbę studentów skupionych wokół mistrza przypominała raczej wieczernik. Tutaj nastąpił kres podróży i poszukiwań Klemensa. Tu znalazł i mistrza, i światło. Z ucznia stał się sam z kolei nauczycielem. Do swego didaskalejonu chrześcijańskiego, jak nazywano jego szkołę, przyjmował słuchaczy i słuchaczki z wykształconych i bogatych sfer miejskich. W nauczaniu starał się związać Ewangelię z kulturą. Impuls dany przez niego pozwala na ujęcie chrześcijaństwa wywodzącego się ze środowiska semickiego w greckie kategorie myślowe. Dzięki Klemensowi Aleksandria stała się na przełomie II i III wieku kolebką chrześcijańskiego hellenizmu. Był on pierwszym z całej plejady wielkich gwiazd aleksandryjskiego kościoła. Klemens miał imię rzymskie, być może imię Pana, którego wyzwolił. Tego nie wiemy. Urodził się prawdopodobnie w Atenach około 150 roku w rodzinie pogańskiej. Otrzymał staranne wykształcenie w zakresie filozofii i literatury. Wydaje się, że zanim przyjął chrześcijaństwo, został wtajemniczony w misteria, może misteria eleuzyjskie. Okoliczności jego nawrócenia nie znamy. Nie jest wykluczone, że pociągnęła go wzniosłość i czystość moralności ewangelicznej. Odegrały też pewną rolę inne motywy, bardziej intelektualne. Musiał widzieć w nauce chrześcijańskiej niejako dopełnienie filozofii hellenistycznej. Nawróciwszy się, zaczął podróżować po południowej Italii, Syrii i Palestynie w poszukiwaniu najbardziej renomowanego mistrza, aż wreszcie w Pantenusie znalazł wymarzonego nauczyciela, dzięki któremu pozostał na stałe w Aleksandrii. Przebywał tu aż do czasu prześladowania Septymiusza Severa w 202 lub 203 roku. Na wygnaniu nadal służył kościołowi i pisał dzieła. List zachowany przez Eusebiusza przedstawia go jako błogosławionej pamięci prezbitera. Czy rzeczywiście był księdzem? Historycy wciąż jeszcze na ten temat dyskutują. Zmarł krótko przed 215 rokiem, nie ujrzawszy już Egiptu. Choć znamy niewiele szczegółów z jego życia, możemy jednak poznać go jako człowieka z jego pism. W nich bowiem odsłania z charakterystycznym wdziękiem całą swą wiarę i kulturę. Ta ostatnia szła raczej w szerz niż w głąb. Posiadał uderzającą zdolność przejmowania z otoczenia wszystkiego, co dobre i piękne. Duch Ewangelii zamiast hamować, rozwijał w nim tę skłonność do uniwersalizmu. Z natury entuzjasta, poeta i mistyk, przekonujący i elokwentny, wykazujący, gdy trzeba, dużą intuicję, ujmuje Klemens swą świeżością, spontanicznością, wrażliwością, zawsze żywą wyobraźnią. Newman zdefiniował jego urok, przyrównując go do muzyki. Ten Aleksandryjczyk należał do ludzi, którzy potrafią wzbudzić miłość i zupełnie samorzutnie skupiają drugich wokół swej osoby. Sam kochał człowieka gorącym sercem, z wyrozumiałością i optymistycznym zaufaniem. Stanowi przeciwieństwo poznanego już przez nas na poprzednich audycjach Tertuliana. W odróżnieniu od niego ujmuje umiarem dalekim od wszelkich skrajności, o czym świadczy jego postawa wobec bogactwa i małżeństwa. Obraz idealnego pedagoga, jaki był dla Klemensa Chrystus, z zachowaniem odpowiedniej proporcji, przystaje również do niego samego. Jest urodzonym wychowawcą, bystrym obserwatorem, niekiedy kpiarzem, umie z całą świadomością karać i wytykać wady, nie jak aktor przedrzeźniający czyjeś dziwactwa, ale jak roztropny pedagog, pokazujący ontologiczną i moralną pustkę obżarstwa, kokieterii, zbytku pogoni za groszem. Jego stałą troską jest nawracać, wychowywać, prowadzić ludzi do doskonałości. Klemens jest raczej nauczycielem niż pisarzem. Mówić to nie to samo, co pisać. Mimo błyskotliwości jako pisarz, jest rozwlekły, przegadany, trudny, brak mu ścisłości, planu, metody. Trzeba dopiero przejść do porządku dziennego nad brakami kompozycji, by dostrzec w nim chrześcijańskiego mędrca, którego nauczanie nie ma w sobie nic z pedanterii. Wprowadza nas w atmosferę dzieciństwa duchowego, zdradzając nam tajemniki własnego życia i żarliwości własnej wiary. Obcowanie z ludźmi nauczyło tego filozofia konkretnego podchodzenia do problemów i wiązana nauki z życiem. Problemy filozoficzne interesują go tylko o tyle, o ile wywołują przemianę w człowieku. Twórczość. Zachowały się trzy główne dzieła Klemensa, stanowiące jak gdyby trylogię. Protreptyk, Pedagog i Stromaty, w Polsce znane również pod tytułem Kobierce. Te trzy dzieła przedstawiają drogę rozwoju i duchowego postępu człowieka od nawrócenia aż do doskonałości. Protreptyk należałoby tłumaczyć jako słowo zachęty dla pogan. Książka ta, przeznaczona jest dla czytelników pogańskich, została napisana najstaranniej i opracowana najbardziej metodycznie ze wszystkich. Czyta się ją łatwo, bo tak ujmuje kulturą tonem niewymuszonym, a pełnym entuzjazmu, wnikliwą znajomością psychiki środowiska aleksandryjskiego, że można od razu zorientować się, jakie niepokoje i nadzieje ukrywano pod maską sceptycyzmu. Dzieło zaczyna się hymnem do Chrystusa, ułożonym w formie wiersza, subtelnie wystylizowanego i pełnego urzekającego liryzmu. Ta nowa pieśń jest piękniejsza od wszystkich pieśni legendarnych. Ten potomek Dawidowy, boski Logos, istniejący jeszcze przed Dawidem, wzgardził i lirą, i cytrą, bezdusznymi instrumentami. Natomiast za pośrednictwem Ducha Świętego urządził cały wszechświat i nasz mikrokosmos, człowieka złożonego z ciała i duszy. Posługując się tym instrumentem o tysiącu głosach, by sławić Boga, sam śpiewa w zgodzie z instrumentem ludzi. To tylko niewielki fragment pokazujący kunszt Klemensa i jego uwielbienie dla Chrystusa. Po tym lirycznym wstępie daje Klemens przegląd doktryn i instytucji pogańskich, by wykazać ich słabość i niegodziwość. Jedynie filozofia znajduje łaskę w jego oczach, jak w dramacie wprowadza na scenę Platona. Zadaje mu pytania. Odpowiedź zaczerpnięta z Timajosa dostarcza mu tematu do własnych wywodów. Po filozofach idą poeci. Protreptyk podejmuje tezę Justyna, że Platon czerpał oświecenie z Pisma Świętego. Pełna prawda znajduje się tylko u proroków, wzywających wszystkich ludzi. Odtąd dla Klemensa jedyną księgą jest Biblia. Dzieło kończy się jak symfonia powtórzeniem pierwszego tematu, wzywającego ludzkość do gromadzenia się wokół Chrystusa. Klemens mówi o pogaństwie jak ktoś znający je od wewnątrz, ale nie potępia go, jak to robi choćby Augustyn w Państwie Bożym. Nie chce przeciwnika poniżać, lecz tylko wykazać mu dowodnie słabe strony pogaństwa i wyprowadzić go z przesłaniającej mu wzrok mgły na drogę wiodącą do spotkania z Bogiem i wzniesienia ku niemu okrzyku zaczerpniętego z Aischylosa. Witaj światłości! Taka jest ta książka, pełna żaru i poezji, nie poprzestająca na oświeceniu i wzruszeniu, lecz starająca się skłonić pogan do nawrócenia. Spieszmy się my, którzy jesteśmy obrazem Logosu, obrazem miłującym Boga i do Niego podobnym. Spieszmy się, biegnijmy, bierzmy na siebie jarzmo Jego, dążmy do nieśmiertelności. To kolejny fragment tego dzieła. Protreptyk miał charakter propedeutyki. Pedagog ma być podręcznikiem przeznaczonym dla człowieka już wierzącego. Omawiamy teraz drugie dzieło Klemensa. Autor zwraca się w nim do konwertytów, by dokończyć ich formacji ewangelicznej. W starożytnych Atenach zadaniem pedagoga było czuwanie nad wykształceniem młodego Ateńczyka i urabianie jego charakteru. Rola jego przypominała rolę tutora na uniwersytecie. Obierając ten tytuł dla swego dzieła, pragnął Klemens zaakcentować wychowawczą rolę Chrystusa. Książka miała być podręcznikiem etyki chrześcijańskiej, teoretycznej i praktycznej zarazem, przygotowującej ucznia do przyjęcia nauki mistrza. Logosem, pedagogiem jest Chrystus. Podejmuje on zadanie wychowania człowieka do chrześcijaństwa. Stara się przekształcić jego życie, wprowadzając w nie chrześcijańskie obyczaje. Skoro zaś Logos jest pedagogiem, to wierni są dziećmi. Klemens lubi się posługiwać tym obrazowym porównaniem. Pozwala mu ono rozwijać w czytelnikach ducha dziecięctwa, na który składa się pokora, prostota, szczerość, prawość, czystość, a także kruchość. Dziecko potrzebuje opieki, przewodnika i swobody, by mogło śmiać się, bawić, cieszyć. Zwraca ono swe oczy ku Logosowi jako swemu wzorowi, który stara się naśladować, do którego powinno się upodobnić, podług którego ma kształtować swój sposób bycia, aż do najprostszych życiowych czynności. Klemens nie zadowala się wyłuszczaniem samych zasad. Podaje prawdziwy kodeks dobrych manier chrześcijańskich. Pokazuje, jak należy jeść, pić, zachowywać się przy stole, przestrzega przed rozmawianiem z pełnymi ustami, jak i nas uczono pewnie w dzieciństwie. Opisuje luksusową zastawę stołową, umeblowanie. Mówiąc o urządzeniu sypialni, porusza przy okazji sprawę pożycia seksualnego. Przechodzi potem do kokieterii, strojów, trzymania zbyt dużej liczby służby, wskazuje na niebezpieczeństwa, jakie dla skromności stanowią łaźnie publiczne. Nasz Aleksandryjczyk pisze dla sfer arystokratycznych, rozmiłowanych w zbytku i przyjemnościach. Na podstawie pedagoga można by łatwo odtworzyć przebieg dnia bogatego Aleksandryjczyka na początku III wieku, a nawet naszkicować obraz całego społeczeństwa zasobnego w pieniądze i mającego dużo wolnego czasu. Autor przeplata wykład moralności radami dotyczącymi dobrego wychowania, przy czym nie zawsze unika trywialności i złego smaku. Uczy, jak należy dyskretnie wymiotować, pluć, czyścić zęby. Jest to kodeks człowieka dobrze wychowanego, albo jak wyraża się sam Klemens, dobrze urodzonego. Te rady praktyczne, mające swój odpowiednik u moralistów pogańskich, których Klemens wyraźnie naśladuje, nie powinny nas zmylić. Klemens nigdy nie traci z oczu swego właściwego celu, jakim jest wpajanie chrześcijańskiej moralności według zasad Ewangelii. Wszystkie zasady, przejęte z myśli greckiej, ujmuje w perspektywie chrześcijańskiej, chrystianizuje przez odniesienie do Ewangelii. Moralność Klemensa jest przy tym wymagająca, żąda umartwienia posuwającego się aż do dźwigania krzyża. Stanowi zapowiedź duchowości monastycznej. Zasługa autora polega na tym, że pisze dla ludzi światowych, nie domagając się od nich zerwania ze światem, lecz przeciwnie, pokazując im sens ich obecności w świecie i płynące stąd wymagania. Robi to podobnie jak choćby Franciszek Salezy, ujmującym wdziękiem. Zamiast dąsać się na naturę i życie, potrafi mimochodem rozkoszować się urokami wiosny i podziwiać łąki pełne kwiatów. Trzecią część trylogii stanowią stromat, czyli kobierce, co przekładano bardzo często słowem kobierce i również pod tym tytułem w Polsce to dzieło spotkamy. Lepiej używać określenia miscellanea lub rozmaitości albo varia. Dzieło nie jest dokończone. Niektóre jego rozdziały trącą improwizacją i chyba pochodzą z wykładów Klemensa. Teologia i filozofia, erudycja i apologetyka mieszają się ze sobą. Występują wyraźnie dwa tematy, albo raczej dwie myśli przewodnie. Stosunek chrześcijaństwa do filozofii greckiej oraz opis życia doskonałego stawiający nam przed oczyma wizerunek doskonałego gnostyka. To jest wierzącego, który osiągnął stan doskonałości. Jest to formalny traktat o życiu duchowym. 8 ksiąg stromatów to objętościowo dzieło wielkie, najdłuższe ze wszystkich, jakie do owego czasu powstały w literaturze chrześcijańskiej. Stanowi ono prawdziwy pomnik dziejowy chrześcijańskiej myśli. Po raz pierwszy filozof chrześcijański pisze tak obszernie na temat stosunku wiary do wiedzy i przyznaje Ewangelii prawo obywatelstwa pośród wielkich koncepcji filozoficznych świata. Autor porusza zagadnienia najtrudniejsze i nieustannie pasjonujące ludzi. Związki między filozofią i prawdą chrześcijańską. Struktura aktu wiary, chrześcijański sens historii, znaczenie i cel małżeństwa, poznanie Boga, symbolizm przyrody i Pisma Świętego, stopnie wiedzy ludzkiej, droga do chrześcijańskiej doskonałości. W wymienionych trzech dziełach kontynuuje Klemens działalność Justyna, posługując się jednak o wiele szerszą wiedzą. Jego ambicją jest doprowadzenie wierzącego od wiary do wiedzy. Wiara jest nasieniem, wiedza owocem. Klemens wydobywa prawdę z Pisma Świętego, swej ulubionej i ukochanej księgi, za pomocą alegorycznej interpretacji stosowanej już przez Filona Aleksandryjskiego. Usiłuje w ten sposób dotrzeć do prawdy ukrytej, poprzez literę dosięgnąć ducha. Jednym z przykładów tej metody jest jego homilia „Jak bogacz będzie zbawiony”. To urocze dziełko należy ze względu na swój przedmiot zwięzłości i ton do najpopularniejszych i dodajmy najbardziej aktualnym. Klemens komentuje w nim słynne zdanie z Ewangelii świętego Marka. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Zaczyna Klemens od rozróżnienia sposobów interpretacji słów Chrystusa. Nie należy ich rozumieć cieleśnie, lecz według ducha. Dobry jest tylko sam Bóg. On to daje nam w swej hojności wszelkie bogactwa. Same w sobie nie są one ani dobre, ani złe. Znajduje w nich odbicie dobro lub zło naszych dusz. To też nie bogactwa trzeba niszczyć, lecz wady naszego serca, które u jednych prowadzą do skąpstwa, u innych do zazdrości. Bogacz jest tylko użytkownikiem dóbr. W końcu również kwestię społeczną ujmuje Klemens z perspektywy chrześcijańskiej, naświetlając ją z punktu widzenia wiary. Zachowuje przy tym taki sam umiar jak przy omawianiu spraw rodziny i małżeństwa. Ukazuje się jako inicjator społecznej nauki Kościoła. Znaczenie. Trudno byłoby przejaskrawić znaczenie Klemensa dla rozwoju chrześcijaństwa. Przedstawił je rozmiłowanym filozofowaniu ludziom swego stulecia jako prawdziwą filozofię i to mówiąc słowami Litzmana z poczuciem własnej wyższości i spokojnej pewności siebie. Jesteście filozofami, ja jestem nim jeszcze bardziej od was. Swój ideał kultury potrafił pogodzić z ideałem swej religii. W dziejach myśli chrześcijańskiej był on pierwszym teologiem, który położył podwaliny pod kulturę inspirowaną przez wiarę i przez chrześcijański humanizm. Rozwiązał problem ich stopienia się, odkrywając w Chrystusie wychowawcę rodzaju ludzkiego. To też jest ciągle prekursorem, modelem, źródłem, do którego powinniśmy ustawicznie wracać, gdy usiłujemy rozwiązać identyczny problem stawiany nam przez wiek XXI. Klemens wywarł wpływ i jak gdyby rzucił urok na literaturę chrześcijańską. Odpowiedzi dawane przez Klemensa wydają się zupełnie różne od poglądów mnichów zaludniających w tym czasie pustynię u bram Aleksandrii. Niemniej jest faktem, że i monastyczna koncepcja życia duchowego wiele zawdzięcza jego nauce. Jest on ojcem praktyki nieustannej modlitwy. Choć nie należy do autorów łatwych, wynagradza jednak swoich czytelników, którzy z nim często obcują, pobudzając ich do refleksji. Dochodzi do tego, że wreszcie nie można się bez niego obejść. To tyle, jeśli chodzi o postać wielkiego erudyty, wielkiego pedagoga i wielkiego filozofa Klemensa z Aleksandrii, który zmarł, jak już powiedziałem, przed rokiem 215. Bardzo dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za waszą uwagę i serdecznie zapraszam na nasze następne audycje. W przyszłym miesiącu zajmiemy się kolejną z wielkich postaci z tak zwanej szkoły aleksandryjskiej, Orygenesem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.